Dobry wieczór. Chyba zaczynamy, chyba możemy zacząć. Takie czerwone tło to z powodu Marsa. Witam na Marsie Was oglądających i witam na Marsie Artura Chmielewskiego, inżyniera Polaka, inżyniera pracującego w NASA, człowieka, który za chwilę nam opowie o pierwszym helikopterze na obcym globie, bo przyłożył rękę do jego powstania, do jego stworzenia. Cześć Artur, tak się chwilę zawahałem, bo powinienem powiedzieć dobry wieczór, ale u Ciebie widzę nie tylko palmy, ale też środek dnia. Gdzie Ty teraz jesteś?
No jestem w Pasadinie, ja mieszkam w Pasadinie w Kalifornii, tutaj w USA, na zachodnim wybrzeżu. Jak pewnie widzicie, troszeczkę jest klimat bardziej sprzyjający w zimie, ale z drugiej strony to jak byłem w zeszłym tygodniu w Polsce, to było świetnie, bo było bardziej to troszeczkę podobne do chyba do klimatu, który Perseverance teraz ma. Bo co było, minus 16, minus 14, coś takiego w ciągu dnia, w nocy tam jest no, trochę zimniej, minus 100. Nie życzę minus 100 Polsce.
No nie. Arturze, pomyślałem, że zaproszę Cię do rozmowy z powodów wielu. Po pierwsze, chciałem już to dawno zrobić, po drugie, musiałeś wylądować na Marsie, żeby zdarzyła się ta okazja, po trzecie, wydałeś w Polsce książkę, o tej książce porozmawiamy sobie później, natomiast sam wspomniałeś o Perseverance, że ma tam zimno, powiedz mi, co teraz u niego słychać, czy on już przetestował wszystkie swoje podzespoły, wszystkie swoje eksperymenty?
No więc co, chyba w ostatnio co rozmawiałem z menadżerami, bo to jest bardzo skomplikowana rzecz, jeżeli chodzi o przesyłanie danych. Więc w tej chwili musimy zmienić całą software, całe oprogramowanie, dlatego że całe oprogramowanie i w statkach krążących na orbicie i w wielu podzespołach Perseverance jest oprogramowanie, które było wymierzone na lądowanie, bo trzeba wylądować, prawda? Jeżeli się nie wyląduje dobrze, no to reszta już jest troszeczkę trudniejsza. Więc wszystko jest, prawda, skierowane na lądowanie. Więc teraz i tak samo jest z tymi statkami, które krążą wokół Marsa, to jest Mars Odyssey, Mars MRO, czyli Mars Reconnaissance Orbiter, jest jeszcze tam Trace Gas Orbiter, so jest chyba coś 8 tych statków. Odyssey i MRO muszą zmienić software teraz z tej, która pomagała w lądowaniu i przesłaniu tych pierwszych zdjęć i tej tak zwanej, jak my nazywamy to, telemetry, teraz na software, która będzie pomagała przesyłać te wszystkie dane z powierzchni. Także to zabiera troszkę czasu. Ta nowa software musi być przetestowana i tak dalej. No, wszystkie podzespoły, niedużo się dzieje, no dostaliśmy, prawda, jedną panoramę z masztu. Ten maszt jest bardzo ciekawy, bo zdecydowaliśmy go postawić na takiej wysokości, jakbyś chodził sobie po Marsie. Także te duże oczy, no troszeczkę bardziej rozstawione niż ludzkie, ale są na poziomie mniej więcej oczu człowieka. Także to, co widzisz z tego masztu, to jest właśnie jakbyś sobie spacerował po Marsie. Nawet postawienie, jest bardzo dużo stresu, wszyscy myślą, okej, wylądowaliśmy, wszystko już jest za nami. Nie, każdy podsystem musi być przetestowany, bo nie wiadomo, jedno połączenie, jedno, prawda, lutowanie jakiegoś terminalu, jeżeli się zerwało podczas tych wszystkich wibracji, no to jest to duży problem. Także wszystko teraz testujemy, wszystkie jest tam, ile tych, 7-8 instrumentów naukowych, wszystkie muszą być przetestowane. Rozmawiałem przed chwilą z ludźmi, którzy pracują nad helikopterem. Helikopter wygląda dobrze, podsystemy, podładowaliśmy akumulator, sprawdzamy te wszystkie podsystemy, ale na razie wszystko wygląda dosyć dobrze.
Powiedz mi, kiedy to wszystko będzie sprawdzone? Bo mówisz, że to trochę musi potrwać, że na razie on no, się nie rusza. Rozumiem, stoi w miejscu i przeładowuje z dysku na dysk albo nie wiem, tam z orbity sobie ściąga jakieś oprogramowanie. Ile to wszystko może potrwać? Kiedy zacznie się już właściwy program naukowy?
No wiesz, no my mamy pomoc. Marsjanie tam podchodzą do Perseverance, biorą ten paluszek, wiesz, z nowym oprogramowaniem i wkładają do Perseverance. To jest, wiesz, najłatwiejsze. No nie, nie, bo ktoś to wytnie ten kawałek tego i znowu
powie,
się jakaś...
I wiesz co powie? Ja powiem ci co powie, że NASA od dawna wie o tym, że Mars jest zamieszkany, tylko ukrywa to przed nami.
Tak, także lepiej taki głupot, żebym nie mówił. To był żart.
Okej. Okay.
Więc co jest ciekawe, że no my chcemy, to wszystko jest dosyć wolne i jak ja ich się pytam dokładnie, kiedy to skończycie, to nie chcą mi odpowiadać na pytanie, kiedy dokładnie to będzie skończone, ale ten cały proces zabiera prawie miesiąc. Także będziemy obracali ten maszt, prawda, będą zdjęcia, ale nie spodziewajmy się, że łazik będzie szybko jeździł. Gdy zacznie się ruszać, to jedna z pierwszych rzeczy, które będziemy chcieli zrobić, to znaleźć pod nim, my mamy takie malutkie kamerki, które się nazywają hazard cams, czyli hazard, to musimy przetłumaczyć, czyli co, niebezpieczeństwo, czy
no, przypadek po może.
Tak, malutkie są, one są skierowane w dół, pod spód i patrzą się, czy nie nadjeżdżamy na jakieś ostre skały, bo te ostre skały to był bardzo duży kłopot z Curiosity, one pociachały nam nasze opony, oczywiście to nie są opony, tylko aluminiowe koła, ale strasznie były poszarpane. I musimy znaleźć takie miejsce mniej więcej 10 na 10 metrów, płaskie, bez żadnych dużych skał i tam spuścimy nasz helikopterek spod brzuszka Perseverance.
No właśnie, tu chcę ci przerwać, bo tak. Można by pomyśleć, że cała konstrukcja z robotem, z łazikiem, no i oczywiście z helikopterem trochę przypomina lotniskowiec, czyli na szczycie jest ten helikopter, w którymś momencie on albo jakąś windą wyjedzie, albo coś się otworzy i on zacznie latać, ale tak naprawdę on jest pod spodem, czyli rozumiem, że wy go musicie zrzucić, później przejechać dalej robotem i dopiero wtedy on rozkłada się i dopiero wtedy on zaczyna latać, tak?
Tak, no i właśnie to są tyle jest, takie setki, tysiące małych rzeczy, które się może zepsuć, że ludzie myślą, o, wylądował, fajnie, to jest dziewiąty statek, który wylądował, mamy 5 łazików, wylądowały. Ale tak naprawdę to jeden mały opornik się spali, jedna instrukcja w oprogramowaniu źle zadziała, no i mamy ogromne kłopoty. Weźmy takie coś prostego niby, jak ten helikopterek, prawda? Ma 4 nogi, te nogi są złożone. Jak zobaczycie, podczas lądowania animacji, to tam pod brzuchem tego Perseverance jest taki czarny futerał, jakbyśmy wiolonczelę wieźli na Marsa. Ta wiolonczela to jest właśnie helikopter złożony pod spodem. No i on się musi rozłożyć. Te nogi muszą się rozłożyć. Każda z 4 nóg musi się rozłożyć. Jak jedna noga się nie rozłoży, no to już jest kłopot, tak? Jak 2 nogi się nie rozłożą, no to jest tragedia. Więc takie proste rzeczy, żeby one rozłożyły się, wtedy możemy, żeby na przykład to odpalenie je helikopterka z brzucha, żeby spadł, no ile tam jest, tylko może 30-40 centymetrów, ale żeby spadł i się nie odbił, nie przewrócił, takie rzeczy, bo on jak już się raz przewróci, no to już jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja.
No dobra, powiedz mi teraz tak, ten helikopter, bo on rzeczywiście przynajmniej u mnie wzbudza największe emocje, mam świadomość, co tam jeszcze innego jest, robi na mnie wrażenie, że tam jest, nie wiem, chyba 23 kamery, robi na mnie wrażenie MOXIE, tak, urządzenie do badania zasysania tlenu czy odzyskiwania tlenu, mnóstwo rzeczy robi na mnie wrażenie, te kamery mikroskopowe, to jest wszystko super, ale jednak helikopter robi największe. Czy ten helikopter, on jest po to, żeby coś konkretnego badać, czy on jest tylko testem technologii, czy w ogóle możliwe są loty w atmosferze marsjańskiej?
Tak, tak, właśnie to drugie, bardzo dobrze to zauważyłeś, że to jest tylko test, dlatego że do tej pory no, nigdy nie lataliśmy na innych planetach, tak? No, to znaczy Rosjanie mieli balony na Wenus chyba. Nie chyba, tylko na pewno. Więc, ale nigdy nie lataliśmy jakikolwiek śmigłowcem gdzie indziej. I atmosfera Marsa jest mniej więcej 1% naszej, czyli jest bardzo rzadka. Bardzo ciężko się lata prawie w próżni, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Do tej pory, żeśmy testowali ten helikopterek w naszej komorze próżniowej, ogromnej komorze, którą mamy tutaj właśnie JPL, niedaleko właśnie mojego domu, ja tutaj mieszkam 7 kilometrów od JPL i mamy taką ogromną komorę, która jest no, 4 metry na coś 8 metrów, w niej testujemy zwykle statki kosmiczne na próżnię, na ich zachowanie, mamy ogromne lampy tam, prawda, żeby symulować padanie słońca, specjalnie jeżeli chodzi o statki, które są, lecą w kierunku słońca, ale no w tym ogromnej komorze żeśmy testowali ten lot, tak? No i te śmigła helikopterka bardzo szybko się kręcą, żeby, prawda, pomóc w podniesieniu jego w tej bardzo rzadkiej atmosferze. One się tam kręcą mniej więcej 3000 RPM, revolutions per minute, czyli co obrotów na minutę po polsku się mówi. Mhm. I helikopter normalny, te śmigła się kręcą ile tam? 400-500 obrotów, czyli on się bardzo szybko się kręci. No ale i to działało w tej komorze, czyli po tym pierwszym spuszczeniu jego na tą płaską część Marsa, my powtórzymy test, który zrobiliśmy w tej komorze. W tej komorze mogliśmy tylko latać 30 sekund i tylko no, w górę i bardzo mało na boki. Więc chcemy powtórzyć dokładnie ten test, który robiliśmy na Ziemi, bo wszystko inne to jest modelowanie komputerowe i matematyczne, jak on się będzie tam w prawdziwych warunkach zachowywał. No i chcemy porównać to, co żeśmy obliczali na Ziemi, z tym, co naprawdę się dzieje na Marsie. To będzie ten pierwszy test, ten pierwszy lot, to nie spodziewajcie się za dużo, będzie 30 sekund, prawda? Tylko wzniesie się, polata, ruszy się i usiądzie z powrotem i musi wtedy jeszcze naładować swoje akumulatory.
Jak on je naładuje po raz drugi?
No więc tam jest taka malutka płytka solar panel, bateria słoneczna, malutka, no i z niej on tam stoi sobie cały dzień i w ciągu jednego dnia on naładuje ten akumulator i ten akumulator używamy, żeby on latał.
Okej, okay, i teraz tak, przychodzi ten moment, on tak się wzniesie na te 2-3 metry, polata troszkę na boki, usiądzie, naładuje się.
Tak.
I teraz tak, będzie czekał na sygnał z Ziemi, żeby sobie polatał znowu, czy on sam z siebie sobie będzie latał wtedy, kiedy będzie naładowany?
Tak, tam jest bardzo jeden z lepszych mikroprocesorów w tym helikopterku. No i na początku będziemy robić bardzo proste rzeczy, prawda? No bo tak to NASA robi. Robimy proste, po kroczku, z dużą cierpliwością i wytrwałością, czyli po angielsku wytrwałość jest perseverance, tak? Robimy to z wytrwałością. Później będziemy robić coraz trudniejsze testy. Ja na przykład oczywiście to jest bardzo dobrze, to jest świetne pytanie, dlatego że jedna z trudniejszych rzeczy właśnie dla helikoptera to będzie to poruszanie się, żeby on sam myślał, sam się patrzył i sam robił decyzję. To będzie głównie na tej następnej misji, na której pracujemy w tej chwili. To już będzie, ten dron już będzie bardzo duży, będzie miał mniej więcej 4 metry, będzie miał 6 śmigieł, nie jedno. No i on musi wierzyć swojej kamerze. Ten tylko testuje kamerę, ten testuje lot, porównuje programowanie, modele, które żeśmy robili, komputerowe, ale ten drugi, który chcemy wysłać za kilka lat, już będzie miał w sobie tą inteligencję. Bardzo ważny jest ten mikroprocesor. Zresztą mikroprocesor jest przygotowany na autonomiczne samochody i on ma dużo różnych możliwości autonomicznych w sobie. I właśnie chcemy tą autonomię. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, powiedzmy, chcemy wlecieć do jaskini, tak? Jest może 1000 jaskini na Marsie, więc chcemy wlecieć nad tą jaskinię i zanurzyć się w dół, nie uderzyć skrzydłami o jakieś boki, nie wiadomo, co w tej jaskini jest. Jeżeli wystaje jakaś skała z boku, prawda, musimy ją minąć, chcemy podejść bardzo blisko, żeby ta kamerka zobaczyła, jakie są warstwy w tej jaskini, bo o to chodzi mniej więcej, czy jest jakaś woda, czy jest lód na dole, więc trzeba się też zniżyć, nie wiemy, jaka jest głębokość tej jaskini, także te wszystkie decyzje musi zrobić helikopter. Ludzie mówią, no tak, ale ja, panie, latam swoim dronem tutaj dookoła mojego domu i mogę wszystko kierować, fajnie. Bardzo dobrze, dlatego że widzisz ten dron albo dostajesz obraz ze swojej kamerki identycznie prawie w tym samym momencie, prawda? Jeżeli w tej chwili do Perseverance my wydajemy instrukcję, a on ją dostaje za 11 minut, tak? Jeżeli byśmy chcieli kierować ten helikopter i mówimy, ok, wejdź na metr do jaskini, tak? A okazuje się, że tam był taki stalaktyt i on by się nadział na to, pokazuje nam z kamerki, nie, jest stalaktyt, no to nam zabiera 11 minut, żeby dostać to zdjęcie i powiedzieć, nie zniżaj się bardziej.
No, bo się zabijesz.
No tak, bo się zabijesz, ale to jest za 22 minuty on się zatrzyma. Także ta autonomia, my to nazywamy autonomy, tak, autonomia i artificial intelligence, takie rzeczy jak tam hazard avoidance, route planning, vision interpretation i tak dalej, te wszystkie rzeczy, no to będzie na tym następnym helikopterze i jeszcze tego nie robimy tu. Może jeżeli on dobrze działa, to zrobimy jeszcze nowe oprogramowanie i przetestujemy parę tych koncepcji.
Zanim Cię zapytam o tą sztuczną inteligencję, przypominam Wam, że oczywiście możecie zadawać pytania, bardzo o to proszę. Artur odpowiada, a co kiedy, co jeżeli ten panel pokryje pył? Ten panel, o którym przed chwilą mówiłeś, ten panel słoneczny, który ładuje mały helikopter.
Tak, no w tym wypadku to się kręcą śmigła, tam jest dużo zawirowań, także to może nie być największym kłopotem, będzie się oczyszczał. Oczywiście jak jest burza piaskowa, to jest kłopot, będziemy musieli siedzieć, przeczekać tą burzę piaskową, tam jest dużo tych burzy piaskowych, na przykład przy lądowaniu Insight byliśmy przerażeni, nie wiem czy ludzie sobie zdawali z tego sprawę, ale po wystrzeleniu tej misji Insight, na której zresztą polska firma Astronika zbudowała Kreta, także wszyscy powinniśmy być super dumni z nich, to i zaczęła się burza piaskowa. No i ta burza piaskowa trwała i nie wiedzieliśmy, jeżeli będziemy musieli lądować podczas burzy piaskowej, to no, może się statek kosmiczny, który tam był wart, prawda, 500 milionów dolarów, może mieć potworne kłopoty. Ale na szczęście burza się skończyła chyba miesiąc przed lądowaniem. No i są te burze piaskowe, jest bardzo dużo pyłu, ono siada na tych panelach. Na szczęście, co się okazało, że tam są też takie malutkie cyklony, które wirują się, huragany, które wirują, przebiegają po tym Marsie i one czyszczą nam te panele. Tak było właśnie, dlatego na przykład Spirit i Opportunity, te dwa łaziki poprzednie, miały działać 90 dni, a działały, nie wiem ile tych lat, nie wiem, nawet coś 14 on jeździł, także... Dlatego, że te panele są czyszczone. Jeżeli te panele nie byłyby czyszczone, no to nie mamy wystarczająco zasilania i nie możemy ładować akumulatorów i zamarzamy w nocy. Tak, i to jest ten kłopot. W wypadku tego helikopterka, no on no powinien przynajmniej dać nam te pierwsze testy. To jest sukces. On nie musi latać miesiącami.
Wspominałeś o tym, że on też ma jakąś kamerkę po to, żeby trochę się przetestować. Dwa pytania w jednym pytaniu. Czy moment startu będzie sfilmowany przez kamerę na ramieniu, o której wspominałeś? I drugie pytanie, czy jak on się wzniesie nawet na te 3 metry, czy ile tam ma, może, czy chce, czy my też dostaniemy z tego jakieś zdjęcie, czy to będzie tylko informacja jakaś wewnętrzna dla tego helikoptera?
Tak, no wszystko będzie pokazane. Mimo, że jest wiele spiskowych teorii, które mówią, że NASA chowa to i tamto, robi operacje na kosmitach i chowa to, jest jakaś Area 51, zresztą w której byłem, w Los Alamos, to my nie mamy żadnych sekretów i wszystko będzie pokazane. Dane, wszystkie naukowe dane są też nawet publicznie dostępne. Jeżeli chcecie zobaczyć, co z każdego eksperymentu przyszło, to jest wszystko... No, musi być procesowane, prawda, przemasowane, żeby można było z tego zrobić sens, nie tylko, żeby były jedynki i zera, ale po pewnym czasie wszystko jest dostępne w archiwach NASA. Także tak, Perseverance będzie oglądało helikopterek i
Halo?
Bardzo ciekawe, bardzo.
Jesteś, Arturze? Halo, Artur. Coś mamy kłopot.
Zobaczymy, ja już jestem z powrotem, dobra.
Dobra, cieszę się bardzo.
Ja was nie widziałem, wy też zniknęliście.
Okej, to nie wiadomo, po kogo stronie była wina. Zostawmy temat. Drugie pytanie.
Bo my zawsze mówimy, nieważne po czyjej stronie była wina, ważne jest, żeby rozwiązać problem.
Otóż to, no więc problem chyba się rozwiązał jakoś. Przynajmniej ja Cię widzę i słyszę i to jest najważniejsze. Pytanie drugie, krótka odpowiedź. Powiedz mi, jakie są koszty takiej misji? Artur, jesteś?
Jeszcze ja słyszę, jeżeli mógłbyś powtórzyć pytanie.
Dobrze? Jasne. Jakie są koszty takiej misji,
pytanie?
Jak ta, o której
Przepraszam,
mówimy?
Jesteś zamrożony, ja siebie widzę.
Jestem. Powiedz, jakie są koszty tej misji, o której rozmawiamy? Mamy jakiś kłopot. Nie wiem, czy ten kłopot jest po naszej stronie, czy po tamtej stronie.
Ja?
Czy ty mnie teraz słyszysz, Artur?
Słyszę cię. Przechodzę do lepszego trochę połączenia. Może to nam rozwiąże problem.
Dobra.
Chyba tak.
Pytałem o koszty misji. Ile ta misja kosztowała?
Tak. A czy to jest, czy to kongres się pyta i to jest oficjalne śledztwo, jeżeli
nie,
chodzi o
chciałem tylko
przekroczenie
znać,
kosztów? Czy...
Nie, chciałem znać tylko skalę wielkości.
Skala wielkości jest ogromna, dlatego że to jest 2,5 miliarda dolarów. Tak?
Okej.
Okay. I to jest no, mnóstwo pieniędzy, dlatego to kosztuje mnóstwo pieniędzy, ponieważ wszystko musi działać, prawda? Więc sobie pomyślcie, jeżeli byście chcieli, no samochód tam ile kosztuje u was powiedzmy i jaka jest najniższa cena samochodu, 50-60 tysięcy złotych, prawda? No więc... A sobie pomyślcie, jeżeli byście chcieli, żeby ten samochód był niezawodny przez 2 lata, tak? Perseverance ma działać co najmniej 2 lata, czyli 1 rok na Marsie. No więc tak, oczywiście guma nam pójdzie, no to już samochód staje. No to nie możemy mieć 4 kół, musi mieć 6 kół. No 2 gumy też mogą pójść, przez 2 lata to jest bardzo długi okres czasu, no to może mamy koła zrobione z metalu. A może mamy gąsienicę jeszcze lepiej, prawda? Że jak wpadniemy na jakieś, zjedziemy trochę z drogi. A silnik, no silnik jeden, no silnik może nawalić, w związku z tym 3 silniki, tak? No co najmniej 2 silniki. No i tak zaczynamy to wszystko podwajać, potrajać, testować w każdych możliwych warunkach i taki samochód. Zresztą muszę wam powiedzieć, na przykład rozmawiałem z ludźmi z BMW, ich pierwszy model kosztuje mniej więcej 800 milionów dolarów też, tylko następny kosztuje, prawda, ile tam u nas kosztuje, prawda, od 40 tysięcy dolarów w górę, ale właśnie to jest ten koszt, to jest zrobienie jednej rzeczy, która jest niezawodna i no, musi działać 500 milionów kilometrów od nas, w warunkach ciężkich, z dużymi wibracjami, w temperaturach, które są no, minus 100 stopni i to właśnie kosztuje. Z drugiej strony my się patrzymy, przepraszam za długą odpowiedź na proste pytanie, może chciałeś tylko, żebym rzucił
Nie, nie, ja sobie, wiesz, sprawdzam jedną rzecz, także absolutnie się nie czuj tutaj jakoś zignorowany przeze mnie, że ja na komórce sprawdzam, bo ja byłem ciekawy, ty mówisz 2,5 miliarda dolarów i to jest dużo pieniędzy, rzeczywiście to jest abstrakcyjnie dużo pieniędzy, choć z drugiej strony program zakupu samolotów F-16 w Polsce kosztował prawie 3,5 miliarda dolarów w całości, więc to nie są koszty, które, okej, dalej, oczywiście bardzo duże, ale w porównaniu na przykład z przemysłem zbrojeniowym, to się okazuje, że to jest tańsze, no albo dużo tańsze czasami. Podejrzewam, że jeden lotniskowiec kosztuje nieporównywalnie więcej niż taka misja. Powiem Ci, dlaczego ja pytam o te kwoty, czy ja pytam, czy w imieniu naszych widzów zadaję to pytanie. Bardzo często pada taki zarzut, pytanie, hasło, Po co wydawać tyle pieniędzy po to, żeby badać Marsa, skoro na Ziemi jest tyle problemów?
Tak jest.
Ja zawsze na to pytanie odpowiadam w taki sposób, nie wiem, czy ty jakoś byś się pod tym podpisał, bo to prawda, że na Ziemi jest mnóstwo problemów, mnóstwo wyzwań, ale nie wiem skąd pomysł, że my sobie z tym wszystkim poradzimy w momencie, jak przestaniemy się rozwijać, jak w miejscu zatrzymamy technologię i naukę. Nie wiem, jaka jest twoja odpowiedź, bo podejrzewam, że w amerykańskiej prasie to samo pytanie, czy ten sam zarzut się pojawia. To jest obiektywnie dużo pieniędzy. Czy nie lepiej te pieniądze wydać? No teraz na całym świecie mamy problem z wirusem, ze szczepionką, z lekarstwami, a my sobie lecimy na Marsa.
Tak. No to jest bardzo ciekawe pytanie i jest, powiem ci, jak się na to patrzy, głównie większość ludzi na to patrzy w USA. I mam nadzieję, że Polacy podobnie się na to spojrzą. Po pierwsze, w USA jest takim, to jest taka, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, mówi się space is final frontier, tak? Bo historia USA jest taka, że przyjechali tam pierwsi osadnicy w 1607 roku do Jamestown, prawda? Było ich tam 100 osób, 40 osób przetrwało pierwszy rok, walczyli z przeciwnościami losu, ale tak trzeba, bo zdobywamy nowe tereny, posuwamy się jako kraj do przodu, potem były te 13 kolonii, te kolonie też zaczęły się rozprzestrzeniać na zachód, aż doszły do drugiego, aż pokryły cały kontynent, tak? I to jest, my mówimy, że to jest frontier, że my przesuwamy się, idziemy do przodu, nie tylko fizycznie, ale też technologicznie, umysłowo, jako też society, społeczeństwo, tak? No więc i to się dobrze wie, że Amerykanie muszą się posuwać do przodu, tak? Nie tkwić w jednym miejscu. To jest jedne, więc i my uważamy, że teraz jest czas właśnie na kosmos. Jest czas na kosmos z tego powodu i z innego to jest też, że no wcześniej czy później coś w nas uderzy i wszyscy zginiemy. No nie ma rady na to, prawda? Te asteroidy i komety lecą, nie możemy przewidzieć dokładnie, w którym kierunku i czy będą, czy przelecą koło nas. Ciągle coś u nas, w nas uderza codziennie, prawda? Mamy asteroidy, które w nas uderzają, ale spadają gdzieś tam w ocean, w związku z tym tego nie wiemy. Więc tą bazę na Księżycu, bazę na Marsie musimy mieć, jeżeli chcemy, żeby ludzkość przetrwała, prawda? Ale to są takie filozoficzne rzeczy, tak? Bo to jest wiele lat, może nic takiego się nie zdarzyć przez 200, 300, 1000, 3000 lat, tak? Ale dlaczego Amerykanie głównie popierają program kosmiczny i nikt specjalnie nie narzeka na takie wydatki, dlatego że to, gdzie idą te pieniądze? Te pieniądze nie idą, to nie bierzemy, nie wysyłamy w rakiecie 10 walizek z pieniędzmi na Marsa, prawda? Te pieniądze idą, żeby płacić inżynierom, naukowcom, firmom, które coraz robią lepsze produkty, tak? Mają lepszą jakość, wynalazki, prawda? W tej chwili no, produkujemy tlen, i z tych wszystkich rzeczy robią się nowe technologiczne produkty, tak? Oczywiście to jest klasyczny przykład, prawda? 7 technologii jest tym, bez których iPhone by nie istniał, chyba 6 czy tam 5 było z programu kosmicznego. I na tej podstawie ci ludzie, prawda, składają te wszystkie technologie, które najpierw były zrobione dla programu kosmicznego, bo inżynierowie są popychani do limitu, prawda? Te wszystkie pytania, jak zrobić coś super miniaturowego, nie byłyby zadane. No bo jeżeli sprzedajemy bardzo dobrze kamerkę, która jest tej wielkości, to po co ją robić tej wielkości, tak? A w programie kosmicznym, w JPL, wiemy, że każdy kilogram nas kosztuje milion, no to trzeba wszystko zrobić maleńkie. Tak? No i te rzeczy, popychanie tych inżynierów do kompletnego limitu ich kreatywności, ich możliwości, tworzy te nowe produkty, które z kolei napędzają gospodarkę. Czyli to nie jest taka sytuacja, że my wydajemy te pieniądze, tylko u nas się patrzy na to jako inwestycje.
Kilka tych pytań padło już, więc pozwól, że ja to pytanie też zadam. Powiedz mi, jaka była twoja droga do NASA? Skąd ty się tam wziąłeś? Od kiedy ty tam pracujesz i co ty w NASA robisz?
No, co ja w tym NASA robię tak naprawdę? Musiałbym się zastanowić. No więc ja tutaj przyjechałem do USA w 75 roku, tak, po skończeniu liceum i zacząłem studiować. Studiowałem w stanie Michigan, potem przeniosłem się do Kalifornii, studiowałem na USC, University of Southern California. Zawsze chciałem pracować dla NASA. Początkowo pracowałem w Detroit, bo mieszkałem tam, prawda, w stanie Michigan, jest University of Michigan, jest w takim małym miasteczku Ann Arbor, głównie to jest studenckie miasteczko, niedaleko Detroit, ale cały przemysł wtedy przynajmniej w Michiganie to był samochodowy i tam właśnie pracowałem. No i poszczęściło mi się, bo dużo pracowałem nad samochodami i gdy pojechałem na wywiad o pracę do JPL, to nigdy by mnie nie przyjęli na kosmiczne programy, ale akurat tak się złożyło, że i piszę to zresztą opisuję to w swojej książce Kosmiczne wyzwania, jak to było, bo ta książka jest trochę taka autobiograficzna.
Której, o książce za chwilę opowiemy, żeby nie było, że opisuję obiecuję, a nie mam ten, to jest ta książka.
Historyki.
Tak, i zaraz o tej książce też porozmawiamy. Okej, okay. No więc poszedłeś na wywiad.
No i poszedłem na wywiad i akurat tak mi się poszczęciło na niesamowity zbieg okoliczności, że NASA dostała zadanie, żeby zrobić samochód na technologiach kosmicznych, tak? Bo wtedy było właśnie, to był ten pierwszy krach energetyczny, to był 80. rok, były kolejki po benzynę wszędzie, no i rząd postanowił, no dobra, nie możemy mieć tych gas guzzlers, tych samochodów, które tam spalają, prawda, 40 litrów na 100 kilometrów, prawda. No i ja w tym momencie miałem ogromne doświadczenie z samochodami, modelowanie, budowanie silników, podwozi, wszystkiego, no także ten supervisor, który mnie zaangażował, był szczęśliwy, że ja nagle się pojawiłem i zacząłem właśnie pracować nad tym samochodem. Gdy go skończyliśmy, to przeniosłem się od razu na misje kosmiczne, no bo o tym marzyłem. I w ostatnich 40 latach pracowałem nad 15 różnymi misjami. A co teraz robię? Teraz nie przykręcam już śrubek, nie buduję rzeczy, nie testuję w laboratorium, ale planuję przyszłe misje kosmiczne. No, na za 5, 10, 15, 20, to nawet do 30 lat. Co będziemy robić? Dlaczego to będziemy to robić? Pracuję z naukowcami, którzy planują, czy to będą losy na Marsa, czy na Wenus. Teraz się też pojawiły bardzo, bardzo ciekawe misje. Pracuję z kilkoma miliarderami, którzy chcą wysłać własne, prywatne misje kosmiczne, prawda? To jest bardzo ciekawe, dlatego że te pieniądze nie przychodziłyby z NASA. To jest fascynujące też, bo NASA ma pewne poczucie ryzyka i to ryzyko jest raczej, musimy zawsze być bezpieczni, to drogo kosztuje, prawda? Dużo testów jest. A jeżeli klient przyjdzie, który chce zbudować własną misję, to może powiedzieć, ja mogę zaakceptować więcej tego ryzyka. Także to jest fascynujące.
Pytam o to, dlaczego, czy co robisz konkretnie, bo wracając na krótko, na szybko do tego helikoptera, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, naszą rozmowę, w czasie naszej ostatniej rozmowy wspominałeś, że szczególnie do niego masz słabość. Rozumiem, że przyłożyłeś do niego rękę, ale ty jesteś inżynierem, który rzeczywiście to buduje, wykreśla, planuje, czy ty jesteś menadżerem, który zarządza grupą ludzi, która to robi?
Tak, no właśnie jestem menadżerem od planowania w tej chwili, tak? Także my patrzymy się na przykład na to, czy następne misje, staram się zadecydować, jakie będą te następne misje na Marsa. No na pewno będzie to tak zwany Mars Sample Return, czyli przywiezienie tej próbek z powierzchni Marsa. Ta Perseverance będzie miała pobierze 42 próbki, włoży ich do takich tulejek i potem następna misja europejska wyśle mały łazik, który te próbki zgarnie i rakieta je wystrzeli z powrotem na Ziemię. To jest następna misja z Marsa, tak? Ale ta misja będzie toczyła się na przestrzeni następnych tam 6, 7, 8 lat. Dopiero ta próbka chyba dotrze do nas 31 rok, coś takiego. Pochłonie to mnóstwo pieniędzy znowu i w związku z tym naukowcy kontaktują się z nami, mówią, nie chcemy czekać na próbkę, bo w międzyczasie ja mam swoją karierę, prawda? Ja pracuję na uniwersytecie, chcę dostawać dane w międzyczasie. Także NASA, proszę wyślić jakieś inne misje. No i ja wtedy się zastanawiam, jakie to były misje. Rozmawiam z naukowcami, jakie są priorytety dla Marsa, prawda? Czy to będą helikoptery, czy jeden, czy trzy, czy pięć? Jakie instrumenty powinny być, jeżeli to są małe helikoptery? Jakie instrumenty możemy podnieść na takim małym helikopterze, prawda? Jeżeli nie ma tych instrumentów, no to musimy technologicznie podejść do tego, zaplanować. Może mamy spektrometr masowy, ale najmniejszy waży 8 kg, a może możemy podnieść tylko 5, jak go zmniejszyć, prawda? Zresztą byłem ostatnio we Wrocławiu i rozmawiałem na Politechnice z profesorem o jego instrumencie. Bardzo byśmy chcieli, żeby jego instrument poleciał może na helikopterze czy innej misji. Możemy wysłać w międzyczasie malutkie misje. Te misje teraz są dosyć tanie, no dosyć, prawda? Ale taką misję na przykład Marco, najtańsza misja, powiedzmy InSight, kosztowała nas 500 milionów dolarów, tak? Ale te Marco, malutkie dwa CubeSaty, które wysłaliśmy, kosztowały nas w sumie 18 milionów. Także te misje już są możliwe dla poszczególnych państw. Ja bardzo chciałem, żeby Polska wysłała misję na Marsa. To jest wszystko w naszym zasięgu. Więc, ale co ta misja będzie robiła? No, trzeba rozmawiać z naukowcami, trzeba zobaczyć, jakie byłyby orbity, kiedy możemy wystrzelić te statki, jaka jest technologia. No, tego właśnie to na co dzień robię. No, teraz będę planował następną misję helikopterów, bo wszyscy zobaczą latający helikopter za miesiąc i będą się pytali, o, what's next, tak?
Co jest następne? No to w takim razie what's next? Pytanie jest nie tylko o Marsa. Pani Krystyna pyta, dlaczego nie latamy na Księżyc, skoro on jest bliżej. Kolejna osoba pyta, proszę opowiedzieć coś więcej o misji na Trytona, Księżyc Neptuna. No więc w takim razie what's next, tak, drogi Arturze?
Tak jest. Więc też pracowałem właśnie nad Trytonem. Teraz zaproponowaliśmy taką proposal, zrobiliśmy na misję, która się nazywa Trident i ona właśnie leci na Trytona, który jest księżycem Neptuna, tak? Daleka droga i zawsze z tego typu misjami jest taki kłopot, że żeby tam dolecieć, musimy lecieć bardzo szybko, tak? To jest co? 20 jednostek astronomicznych od nas, 19, coś takiego, tak? Przepraszam, to jest Uran. Jest jeszcze dalej, tak? No więc
dodam tylko dla niezbyt zorientowanych, że jedna jednostka astronomiczna to jest średnia odległość Ziemi od Słońca, więc to jest naprawdę bardzo daleko.
Tak, bo pracowałem właśnie nad misją na Uran, ale lecimy 13 lat, tak? No nie możemy lecieć 30 lat, no bo to już jest za długo, jeszcze 13 lat to jest potwornie, to jest ogromny dystans, to lecimy na Neptun przez tam 12-13 lat, więc żeby skrócić tą drogę, musimy lecieć bardzo szybko, ale jeżeli lecimy bardzo szybko, no to wtedy przelatujemy koło tego obiektu bardzo szybko, tak? To nie jest bardzo dobre, dlatego że no, takie zbliżenie do tego Księżyca jest kilka minut. A musimy zobaczyć, policzyć kratery, musimy zdjęcia zrobić w Porczewielni, musimy zrobić zdjęcia w paśmie widzialnym, musimy zmierzyć pole magnetyczne, prawda?
Więc to dlaczego, przepraszam, nie wbudujemy tam silnika hamującego?
No oczywiście, no to wszystko są koszty i jest wtedy większa rakieta, no bo co? Silnik hamujący, no to musisz mieć, jakie są z tym? Oczywiście, plus jest, hamujemy, zwalniamy. Najlepiej by było wejść na orbitę, prawda? Ale wtedy taka misja, zamiast kosztować 500 milionów, bo mamy różne kategorie tych misji, prawda? Mamy ta kategoria do 500 milionów dolarów, to jest misja Discovery, tak? Nie jesteś w stanie zbudować silnika hamującego, żeby wejść na orbitę, Ten silnik poza tym, musisz sobie zdać sprawę, musi zadziałać po 13 latach lotu, tak? Więc no to jest pewne ryzyko z tym, czy coś nam wycieknie przez tam jakiś malutki zawór, wycieknie ci po mililitrze przez 13 lat, ale wycieknie, czy coś wybuchnie, prawda? Te wszystkie zawory nie mogą, muszą zadziałać, musi, nie może być żadnego przecieku. To jest bardzo trudne, ale największy kłopot z tym to jest masa, prawda? Że musimy wtedy mieć ogromny zbiornik, dwa zbiorniki z paliwa, musimy mieć, prawda, zawory i musimy, i to nagle ta masa rośnie, może nawet się podwoić, potrzebujemy w związku z tym rakietę większą, nośną i zamiast za to płacić powiedzmy 60 milionów dolarów, to musimy nagle zapłacić 150 milionów dolarów, także te koszty szybko rosną, dlatego jest ten kłopot z wejściem na orbitę, ze zwalnianiem z rakietami, które używalibyśmy do hamowania.
No właśnie, czyli tak jak w życiu, no trzeba podjąć jakąś decyzję, wszystkiego się nie da mieć. Powiedz mi, jak to się dzieje, znaczy kto tą decyzję podejmuje? To jest droga jakiegoś kompromisu, długiej dyskusji między naukowcami, którzy oczywiście chcieliby jak najdłużej, jak najwięcej, a najlepiej gdybym jeszcze wylądował. Inżynierami, którzy mówią, słuchajcie, im bardziej to jest skomplikowane, tym większe prawdopodobieństwo, że coś się gdzieś wykrzaczy po drodze i nic nie zadziała. W końcu, na końcu jest pewnie zarząd albo kongres, który mówi, ile to ma kosztować? Tyle pieniędzy? Zapomnij, o połowę mniej. Rozumiem, że to jest taka ciągła dyskusja, szarpanina albo przeciąganie liny.
No więc tak było. Teraz ta troszeczkę szarpanina jest mniejsza. Bo w jaki sposób działa NASA, prawda? Więc jest taki człowiek jak ja, który tam powiedzmy rozmawia z tymi naukowcami, staram się zrozumieć, jakie są problemy naukowe, jakie dane muszą być wzięte, prawda? Jaka misja to mogłaby osiągnąć, czy możemy to zrobić małą misją, czy musi być lądownik, czy musi ten lądownik jak wyląduje, czy on może być w jednym miejscu, czy musi skakać, czy jeździć, prawda? Ale też jest co my w NASA robimy, żeby nie było chociaż tej naukowej szarpaniny, to my co 10 lat robimy coś takiego, co się nazywa Decadal Study, czyli co 10 lat wychodzi książeczka, możecie ją zobaczyć, ta ostatnia książeczka wyszła w 2013 roku, jeżeli chodzi o podboje międzyplanetarne, ona też wychodzi, jest ten Decadal Study dla badania Ziemi. I wszyscy naukowcy, główni naukowcy, jest ich setki, są zapraszani, żeby prowadzili dyskusję. Jakie priorytety powinna mieć NASA w ciągu następnych 10 lat? Tak? Także w ciągu ostatnich 10 lat nam powiedziano, musicie powiedzmy lecieć na Księżyc Europa. Tam jest pod skorupą jest woda, może być życie, prawda? Więc oni nam mówią te wszystkie misje. Następna misja będzie na przykład zwrot tej próbki. To jest to właśnie, co zaczęliśmy z Perseverance i tak dalej. Także mamy tą listę tych priorytetów. I naukowcy się muszą zgodzić na to, dlatego żeby nie było kłótni, żeby nie było tego, że ktoś, kto piękniej opowiada o swojej nauce, miał większe przebicie niż ten, który jest genialny, ale nie umie się wypowiedzieć, prawda? Więc ci naukowcy i te panele słuchają tych wszystkich innych naukowców i zdecydują potem, jakie są te priorytety. No i się ustala te priorytety, jakie misje w przyszłych 10 latach powinny być zrobione przez NASA. Administrator NASA dopasowuje swój budżet do tych misji, prawda? Ta misja będzie nas kosztowała 1,5 miliarda, ta będzie nas kosztowała 500 milionów, więc decyduje, jaki jest ten budżet. I te misje się robi. Od góry i się idzie z góry w dół. To tak się decyduje, jaka nauka ma priorytet, prawda, i które misje można zrobić. Jeszcze jest coś takiego, że NASA, ponieważ w USA się docenia kapitalizm, kapitalizm to jest konkurencja, mamy też tak zwane programy na konkurencję, gdzie są konkursy. I są te konkursy na różnych poziomach. Jest tak zwany Discovery Program, gdzie się pisze propozale na misję do 500 milionów, potem jest New Frontiers, które są do miliarda i tak dalej. I te wszystkie, każde NASA, centrum NASA, czy nawet prywatna kompania, czy jakiś instytut, może napisać proposal na taką misję i one są porównywane i najlepsza wygrywa i ta misja jest zbudowana też.
Super.
Także to jest ciężki, skomplikowany proces, ale właśnie to jest po to, żeby nie było tych kłótni i niezadowolenia. Jak się raz ustawi ten priorytet na 10 lat, no to już no, to jest priorytet. I no tak. Kłótnie się ucinają.
Ja trochę rozumiem ten system, chociaż w nieporównywalnie mniejszej pewnie skali. Pracując za granicą w instytucji naukowej, też raz w roku były składane propozale. Trzeba było powiedzieć, dlaczego chce się badać to, a nie co innego. Trzeba było przekonać komisję, która zresztą była komisją zewnętrzną, spoza instytutu, w którym pracowałem, po to, żeby nie było żadnych podejrzeń, że mój profesor promuje mnie po to, żeby mieć swojego studenta albo swojego doktoranta. I to było fair. Natomiast też wiem, że to było źródło dość silnego stresu dla młodego naukowca, żeby stanąć przed taką komisją i powiedzieć, komisją złożoną z najlepszych naukowców w tej dziedzinie, jakich udało się w ogóle zaprosić i powiedzieć, dlaczego chcę to badać, a nie co innego. Bardzo to było twórcze, bardzo, bardzo dużo kosztowało też takiej energii, żeby to przygotować, ale przy okazji człowiek się bardzo dużo uczył. Arturze, nie chodzi o to, żeby poopowiadać o mnie, tylko żeby poopowiadać...
Chciałem tutaj wzmiankować, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak coś takiego, jak NASA pracuje nad tymi nowymi misjami, to w moim jednym z ostatnich projektów, który żeśmy starali się zbudować łódź podwodną na Tytan, księżyc Saturna, przyszedł do nas taki filmowiec i on padał na nasze zebrania tak niespodziewanie i filmował nasze dyskusje, jak tworzymy tą misję, jak ją projektujemy. My pracowaliśmy nad tym projektem 9 miesięcy i zrobił z tego 9 minut. Ja mam to na swoim YouTube channel, jeżeli chcecie to zobaczyć, jest 9 minut. To się nazywa Birth of a Mission, czyli narodziny misji. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to jest dosyć ciekawe.
Wspominałeś, Arturze, o książce. O, ta książka wygląda tak. Czy ty mógłbyś powiedzieć o niej coś więcej? Co to jest za książka? Co się w niej znajduje? Mówisz, że to jest trochę autobiografia. Wspomnienia inżyniera?
No więc to jest autobiografia w tym sensie, że ja napisałem tę książkę z dwóch powodów. Jeden to jest, że ojciec mnie duźdał i mama, zresztą żona mi się pyta, skąd ty wziąłeś to słowo duźdał? Skąd to było? Czy to jest jakieś słowo sprzed 50 lat? Teraz się nie używa takiego słowa, bo powiedziałem duźdał.
Ja go nie znam.
Nie znam, nie. No ale tata mnie męczył o tą książkę od 30 lat. Mówił mi, że musisz napisać książkę po polsku, dołożyć się do kultury. Co to nam jakieś rakiety budujesz?
I ja to tak ustawię. Nie będzie to co prawda jakaś konstrukcja inżynieryjna, ale skuteczna. O, widać lepiej? Widać. Dobra, no opowiadaj dalej.
No więc wiesz, ojciec mnie męczył, że napisał książkę, no więc co mi w końcu dzięki Ewelinie Zambrzyckiej, która mnie ze mną, no sam, wiesz jak to jest, zawsze jest coś innego, jakiś inny priorytet, prawda? Nawet jak już myślałeś, że w tą sobotę usiądziesz, żeby coś napisać, to ci gdzieś rura pękła.
Właśnie chciałem powiedzieć, pęka kran i trzeba natychmiast...
Tak, trzeba zrobić, oczywiście. Już nie piszesz. Wiesz, zawsze jest coś innego do zrobienia.
Oczywiście, że
i
tak.
I właśnie dlatego chciałem Ewelinie podziękować, bo dzielnie dzwoniła do mnie każda sobota, każda niedziela, rozmawialiśmy godzinami, ona mi pomogła też wybrać tematy. To niby jest autobiografia, prawda, ale wybraliśmy tam różne ciekawostki, różne misje, w których uczestniczyłem, prawda, od Cassini, Galileo, nadmuchiwane anteny, technologia, nawet piszę o tych elektrycznych samochodach. Ale o co w nich chodziło? To nie tylko dla ojca napisałem tą książkę i to było zresztą genialne, dlatego że tata pomógł mi ilustrować, robić ilustracje.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tutaj są ilustracje babcia Chmiela. Zaraz pokażę, żeby nie było, że... O.
No proszę. Więc widzisz, to jest ta, a zobacz, to była księga księga trzecia, prawda?
I o tą księgę też było jedno.
I zobacz, pokaż swoją, tą ilustrację, którą pokazywałeś, to miało być podobne do tego, do tej okładki, bo w księdze trzeciej ja jestem i poprowadzam Tytusa po NASA, tak? Więc tata mi podobny rysunek zrobił. Więc miałem bardzo fajne rozmowy z tatą i to było, wiesz, niesamowite. Tata umarł co 3 tygodnie temu, a jeszcze wiesz, kilka miesięcy temu już jeszcze z nim rozmawiałem o kosmosie. Tata wiek 97 lat i w pełni, wiesz, dowcipkował ze mną. Było genialne. Ale co? Też napisałem tą książkę, dlatego że chcieliśmy wspólnie z grupą uniwersytetów i polskich firm zrobić misję, polską misję na Marsa. Polska misja na Marsa. Nie, że robimy jakieś tam śrubki do jakiejś innej misji kogoś innego, tylko będzie polska misja z Polski, prowadzona przez polskich naukowców i polskie firmy. No i tak jak wam mówiłem, takie statki jak Marco możemy wybudować i one nie są no aż tak drogie. Tak?
To są to jest te $500 milionów, o których mówiłeś?
Nie. To mówiłem o tych dwóch statkach za 18 milionów. Tak?
Okay.
Tego typu misje można budować. To taka misja no, może tam kosztować, no, będzie kosztowała miliony dolarów, ale kilka milionów. Tak? A uczymy się z tego niesamowicie i właśnie te wynalazki, które z nich powstają, to są niesamowite i ta polska gospodarka, myślę, mogłaby z tego skorzystać. Ale co?
Powiedz mi, Arturze.
Daj mi dokończyć to, tylko jedno słowo powiem. Dlatego nazwałem tą książkę Kosmiczne Wyzwania i na każdej prawie stronie mówię młodzieży, żeby podejmowała te wyzwania, nie bała się, wierzyła w siebie, chłopcy i dziewczyny, każdy ma swój talent i może ten talent używać do rozwiązywania problemów. O to mi chodzi, bo nie widziałem na najwyższych szczeblach, że te decyzje tych trudnych, najtrudniejszych rzeczy są podejmowane, że te wyzwania są podejmowane. Dlatego nazwałem tą książkę i napisałem ją wspólnie z Eweliną, żeby właśnie te decyzje były podejmowane i wyzwania były podejmowane.
Dzwoni szef NASA. Moim zdaniem to jest szef NASA.
Może mój boss chce, żebym wracał do pracy.
Arturze, właśnie.
Bo już wystrzelenie tej naszej rakiety już jest za 10 lat, to muszę się pośpieszyć.
No właśnie, jak tam jeszcze jakieś są niepolutowane, no to lepiej to zrób. Dla oglądających nas, zerknijcie na stronę, na Facebooka Nauka to Lubię i tam w tym poście, który oznajmia naszą dzisiejszą rozmowę, nasz dzisiejszy webinar czy live, jest hasło rabatowe i możecie książkę Artura kupić z rabatem. Bardzo ją polecam, bardzo dobrze się czyta i bardzo dobrze się ogląda. Jedno z tych pytań, które tutaj, bardzo dużo pytań w ogóle przysyłacie, bardzo
wam dziękuję. Jak ja mogę odpowiedzieć na te pytania, wiesz, jakieś nawet po programie?
Chcesz, to ja ci je przyślę. Wybiorę te takie, tak żeby się nie powtarzały, przyślę ci je i możemy się tak umówić, że słuchaj, a może za jakiś czas znowu się umówimy na takiego live'a i po prostu odpowiemy na te pytania, któreśmy nie zdążyli. Super. Jedno pytanie chcę ci jeszcze zadać, w zasadzie dwa. Jedno od kogoś, kto no właśnie napisał to pytanie. Wspominałeś o tej księdze trzeciej, Tytus kosmonautą. Czy ta księga miała wpływ na chęć pracy w NASA, czy to raczej tak, że ty już pracowałeś w NASA i tato zainteresował się tym tematem i dlatego Tytus przyleciał do NASA?
Bardzo ciekawe pytanie. Bo sytuacja była taka, że pierwsze wydanie tej książki, nie wiem kiedy ono tam wyszło, ja chyba miałem właśnie wtedy 10 lat, to właśnie uwielbiałem tę księgę i to chyba była moja najbardziej ulubiona księga wtedy. Czytałem o tych lunaszkach, karbulotach, sporkach i to strasznie pobudza twoją wyobraźnię. Tak? Bo wtedy byłem małym dzieckiem, nie było mnie w tej książce, dopiero chyba w trzecim wydaniu tata mnie dorysował, w nowym wydaniu, także chyba pierwszym i drugim mnie nie było i pojawiłem się w trzecim, jak już byłem w NASA i to jest bardzo tam śmieszne, zresztą są rysunki instrumentów. Tacie mówiłem, że pracuję nad misją Ulysses i Galileo i nad ich instrumentami. Tata wstawił oczywiście statki kosmiczne z instrumentami takimi jak trąbka, harmonika i fortepian.
A czy tato był u ciebie kiedyś? Widział te laboratoria, czy nie?
Tak, był tata u mnie tutaj. Zresztą pobył dobrych parę lat, bo to akurat wyjechał i gdy chyba w przeddzień tego, co miał wracać, był stan wojenny. I w związku z tym wszystkie loty były skasowane i nie mógł wrócić, także miał u mnie być tam chyba przez miesiąc, a w sumie był u mnie 2 lata, także dużo żeśmy mogli sobie porozmawiać i w końcu zobaczył, co ja robię.
Arturze, powoli musimy kończyć, ale koniecznie chcę jeszcze zapytać o człowieka, bo bardzo często mówiąc o wyścigu na Marsa, no jak jest wyścig, to gdzieś musi być meta. I dla wielu osób tą metą jest moment lądowania człowieka. Dla innych jest może nie tyle lądowania, ile już budowy stałej bazy, dla jeszcze innych jest budowy całego miasta, ale człowiek jest jak gdyby na tej mecie w każdym z tych 3 scenariuszy. Gdybyś miał na chłodno ocenić, ile lat potrzebujemy mniej więcej na to, żeby człowiek na Marsie wylądował? Czy to jest kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt?
No więc pierwszą misję tak w tej chwili głównie jesteśmy skierowani w kierunku Księżyca, ale też nie zapominamy o Marsie. Ta pierwsza misja, gdzie polecą astronauci, ta pierwsza misja będzie tak jak Apollo. Apollo chyba 10 przeleciał dookoła Księżyca i wrócił bez lądowania. 11 wylądowało. Będzie podobna może sytuacja. Może wylądujemy na Księżycu Phobos, no bo tam nie ma atmosfery, jest bardzo mała grawitacja. To będzie to można zrobić. Też jest dużo pytań, jeżeli chodzi o Phobos, czy to jest utworzony z uderzenia w Mars, czy to jest jakiś Kuiper Belt Object, który był złapany przez grawitację i tak dalej. Ale ta pierwsza misja to jest 2033 rok, najwcześniejsza. Lądowanie na Marsie przez NASA by było jeszcze później. Ten eksperyment MOXIE, który jest teraz na Perseverance, jest bardzo ważny, bo musimy być w stanie produkować tlen dla tych ludzi, dlatego że oni tam będą musieli po wylądowaniu, nie mogą z powrotem od razu wracać, bo taka jest orbital dynamics, że naprawdę
Mars odjeżdża,
poruszają się inaczej. Tak, jest, musimy poczekać na co 2 lata jest to zbliżenie tych planet, także ponad rok musimy czekać na powierzchni, więc ten tlen jest potrzebny i też tlen jest potrzebny, żeby zrobić paliwo rakietowe, prawda? Także to są trudne rzeczy. Pierwszy krok robimy do tego już za kilka tygodni, ale lądowanie na ludzi na Marsie może być, jeżeli prawda, na przykład SpaceX czy pan Elon Musk decyduje, że on chce być pierwszym człowiekiem na Marsie i nawet nie może chce być bohaterem i przejść do historii w ten sposób i nie chce nawet wracać. To jest jego prywatna decyzja, jeżeli on może tam polecieć. Dla nas jest to potwornie droga ta misja, no bo lecimy, prawda, musimy zapewnić, że ci astronauci przez te 7 miesięcy przetrwają w dobrych warunkach, że będą żyli na Marsie przez rok, będą wracali przez 7 miesięcy. Tam oczywiście roboty wcześniej muszą polecieć, zbudować tą bazę. No to jest bardzo drogie przedsięwzięcie, to mówimy o tym, że to jest może setki miliardów dolarów, prawda? To już nie jest 2,5 miliarda na ten łazik, tylko powiedzmy miliardów 200-300. Budżet NASA jest 20 miliardów rocznie, no to rozumiesz, jak to jest ciężkie do zrealizowania. Mamy nadzieję, że to świat tam będzie leciał, a nie NASA czy kto innego. Mamy nadzieję, że to może być Polka, która pierwszy raz postawi nogę na Marsie.
Albo może być tak, że pierwsi na Marsie wylądują Chińczycy.
Tak, może być, tak. Tak. Zobaczymy, jakim pójdzie za 2 miesiące lądowanie tego łazika. Mam nadzieję, że dobrze.
W maju chyba, prawda?
Życzę im powodzenia. Tak.
Chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, to chyba będzie ostatnia. Wspominałeś o tych polskich misjach. Sporo osób o to pyta, o możliwości takiej misji. Rozumiem, że twoim zdaniem od strony, nie wiem, tego know-how w Polsce są ludzie, którzy taką misję spokojnie wybudują, tak?
Absolutnie.
Okay. I taka misja, czy ona by była co do swojego, nie wiem, swojego skomplikowania, ona by była analogiczna do tej, którą wybudowały Zjednoczone Emiraty Arabskie, która przyleciała na Marsa 2 tygodnie temu?
Tak.
O takich misjach
właśnie
mówimy?
O takich misjach mówimy, tak. Moglibyśmy współpracować z Amerykanami, może NASA jest bardzo chętna do współpracy z Polską. Teraz mamy genialny moment, dlatego że administrator ten tymczasowy może, ale może być na stałe, ale odszedł nasz administrator, który był wybrany przez prezydenta Trumpa, a jego zastępca to jest Steve Jurczyk, czyli Jurczyk, tak? Polak z pochodzenia. On by bardzo chętnie pewnie chciał, żeby NASA i Polacy zrobili wspólną misję. Chciałbym, żeby były polskie instrumenty na tym, żeby był tak zwany polski PI, czyli Principal Investigator, główny naukowiec prowadzący to. CBK, prawda, Astronika, SET Revolution z Wrocławia. To są świetne firmy, które genialnie sobie radzą, budują wysokiej jakości instrumenty i statki kosmiczne. No musimy tylko to wszystko złożyć jakoś razem pod przewodnictwem, prawda, jakiejś, ktoś, kto by chciał wziąć odpowiedzialność za to.
Tu już wchodzimy w politykę. Bo właśnie na tym przewodnictwie i na tym, żeby to spiąć wszystko razem, tutaj chyba jest pies pogrzebany. Ale o tym nie chcę mówić, bo nie chcę nikomu psuć u nas wieczoru, u ciebie niekoniecznie. Kończymy, Arturze, bo po to, żeby umówić się na następnego kola, musimy skończyć ten poprzedni. Tak. Więc
bardzo bym chciał odpowiedzieć na te wszystkie pytania, bo to jest frustrujące, jak zadaje się te wszystkie pytania, a nie dostajesz odpowiedzi. Bardzo bym chciał odpowiedzieć na nie, bo bardzo chciałbym to wszystkim podziękować, że posłuchali tego, co mieliśmy do powiedzenia, ale no, chciałbym na te pytania odpowiedzieć. Także jeżeli mnie przyślesz, to w jakiejś tam formacie albo następnym spotkaniu, albo jakoś tam przyślę e-mailowo ci, z chęcią odpowiem.
Przyślę ci je i umówimy się, mamy zresztą stały kontakt, więc umówimy się już na jakieś konkretne spotkanie za miesiąc, może za dwa, może jak już będzie wiadomo, jak helikopter sobie poradził, albo właśnie wtedy, kiedy Chińczycy wylądują, tych okazji do mówienia o kosmosie jest niemalże codziennie kilka. Teraz chcę już kończyć, żeby nie było przesytu, lepiej jak jest niedosyt niż przesyt. Polecam Wam bardzo serdecznie tą książkę mojego dzisiejszego gościa Artura Chmielewskiego. Polecam ją także ze względu nie tylko na tekst, ale także ze względu na piękne rysunki i ze względu na przesłanie, że rzeczywiście jak są wyzwania, to wtedy się rozwijamy i to dobrze, żeby się rozwijać, żeby absolutnie nie podcinać, szczególnie dzieciom, skrzydeł. Arturze, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Artur Chmielewski, inżynier Polak, inżynier pracujący w NASA, przykładający rękę od 40 lat do niejednej misji kosmicznej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, przypominam o tym, o obniżce, czy o dyskancie na stronie Nauka to Lubię, na facebookowym profilu Nauka to Lubię, tam znajdziecie kod. Was bardzo serdecznie zapraszam na Nauka to Lubię i na Facebooku, i na YouTubie. I do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę Wam miłego wieczoru. Tak zerkam, czy dzisiaj można oglądać niebo, czy są chmury, ale nie widzę, no bo mam światła, więc na zewnątrz ciemno. Zerknijcie czasami w niebo i pomyślcie o Nauka to Lubię i o NASA, i o Marsie, i o wszystkim innym. Dobrej nocy Wam życzę.